Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek naszej audycji rozmowa z komandorem, porucznikiem rezerwy Maciejem Janiakiem, to przewodniczący Rady Budowy Okrętów. Rada Budowy Okrętów jest taką bardzo ważną organizacją dla wszystkich tych, którym na sercu leży dobro marynarki wojennej, ponieważ Rada ma doradzać urzędnikom, ma doradzać politykom w zakresie tego, jak powinna być modernizowana marynarka wojenna. Dobry wieczór, panie przewodniczący.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie przewodniczący, w piątek bardzo ważny dzień dla Rady Budowy Okrętów, ponieważ zaplanowano posiedzenie, zaplanowano spotkanie, na którym mam takie wrażenie będzie bardzo gorąco, ponieważ no co tutaj dużo mówić, są różne koncepcje dotyczące tego, w jakim kierunku powinna pójść modernizacja marynarki wojennej. Te ośrodki doradcze nie mogą się porozumieć. Chyba tak to trzeba wprost powiedzieć.
Ja mam nadzieję, że nie tyle będzie gorąco, co będzie merytorycznie, panie redaktorze. Z tym, że na samym początku chciałem sprostować jeden taki nie błąd, ale może mam inne podejście do niektórych rzeczy i ono będzie wyartykułowane, mam nadzieję, na tym zebraniu. Nie chodzi tylko o modernizację marynarki, o kierunki modernizacji marynarki. Mnie w głównym rzędzie chodzi o nakreślenie najpierw strategicznej koncepcji rozwoju marynarki, czyli określenie tego, do czego Polsce jest ta marynarka potrzebna, czemu ma służyć, jakie zadania przed nią stoją i z tego konglomeratu rozważań dopiero ma wyniknąć kierunki modernizacyjne, jakie są potrzebne okręty, upraszczając tą sprawę. I w tej chwili marynarka w moim odczuciu znalazła w tym swoim się jubileuszowym roku w takim klinczu trzech koncepcji. Jedna to jest koncepcja, którą ją nazwać koncepcją, to jest to trwanie dotychczasowe. Koncepcja kontynuacji, mógłbym ją nazwać. I w moim odczuciu to jest koncepcja, która jest dalej osadzona na przełomie dwóch ustrojowych przepraszam, panie redaktorze, wyleciał mi z głowy pan to jakoś tam...
Chodzi, jak domyślam się, o to, że przy pomocy tego, co zostało nam z Układu Warszawskiego, próbujemy wypełniać to, co mamy robić w ramach NATO.
Tak, dziękuję bardzo za pomoc. Na pograniczu dwóch takich układów, Układu Warszawskiego i NATO. I ona jest zwieńczona ciągle obowiązującym programem modernizacyjnym. Dzięki również zaangażowaniu członków Rady Budowy Okrętów powstała, ogłoszona w ubiegłym roku 10 lutego, strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego. I ona postuluje aktywną, efektywną flotę, która ma spełniać zadania państwa osadzonego w euroatlantyckich już układach. No i jest trzecia koncepcja, która się pojawiła w ubiegłym roku również w wyniku przeglądu, strategicznego przeglądu obronnego. Nazywam ją właśnie marynarka wojenna w koncepcji obronnej RP. Nie traktuję poważnie tej koncepcji kontynuacji, bo ona doprowadziła marynarkę do takiego stanu, w jakim się ona znajduje. Także na placu boju zostały te dwie koncepcje, które wykluły się w ubiegłym roku, w pierwszej połowie ubiegłego roku. Ta strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego powstała w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. No i ta koncepcja marynarka w koncepcji obronnej Rzeczpospolitej Polskiej, która powstała w wyniku strategicznego przeglądu obronnego. No i to chcę właśnie postawić te dwie koncepcje, omówić w tym naszym pierwszym panelu na zebraniu. No i zaapelować, tak jak pan powiedział, do polityków, do tych ośrodków decyzyjnych, do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, do MON-u, żeby z tych dwóch koncepcji wybrać to, co dla Polski jest najbardziej potrzebne i żeby zaistniała jedna koncepcja, która posłuży do opracowania, jak pan powiedział, programu modernizacyjnego. Oczywiście nie rujnując tych wszystkich rozważań dotyczących modernizacji marynarki, które do tej pory były, ale żeby z tych wszystkich rozważań wybrać to, co trzeba. To, co trzeba, ale żeby rozważania, jakie okręty były poprzedzone koncepcją wyraźną, po co mają to być.
Panie komandorze, ale nie ma pan takiego wrażenia, że to jest właśnie, że po części troszkę z takiego podejścia wynika też słabość obecnej marynarki wojennej, ponieważ wielu ludzi zaangażowanych w to marynarskie życie podkreśla, że sami marynarze nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii tego, jak ta marynarka powinna wyglądać. I pan sam mówi, że są te dwie koncepcje, no bo tej pierwszej z pogranicza Układu Warszawskiego i na to pan je traktuje poważnie i chyba słusznie. Natomiast mówi pan tak, że no, są dwie koncepcje i pozwólmy politykom zadecydować, a politycy, przyzna pan to chyba, sami wielokrotnie wykorzystywali, być może nie na oficjalnych forach, ale w nieoficjalnych rozmowach, ten argument przeciwko marynarce wojennej, no bo mówili, sama marynarka nie potrafi się między sobą dogadać, oni sami nie wiedzą, jakich chcą okrętów, niech oni najpierw się dogadają, wtedy znajdziemy pieniądze.
Marynarka z kolei mówi, że to politycy powinni określić zadania marynarki wojennej, a wtedy marynarka określi, jakie są potrzebne okręty, żeby te zadania wykonać. Także tą piłeczkę można odbijać w różny sposób.
A nie ma pan takiego wrażenia, że lepszy byłby jasny sygnał mówiący o tym, jak powinna wyglądać marynarka wojenna, jakie powinny być jej zadania, do czego powinna być gotowa? No i zatem wtedy można byłoby wypisać, jakich okrętów potrzebujemy, no bo to się w praktyce do tego sprowadza. Co mamy budować?
Proszę pana, dla mnie to już to jest określone, bo miałem przyjemność i honor znaleźć się w zespole, który pisał tą strategiczną koncepcję bezpieczeństwa morskiego. W mojej opinii ona jest bardzo dobra. Ona jest bardzo dobra. I wie pan co? Nieraz się często mówi, że marynarka tylko plany. Ale ja znowu te plany rozdzielam. Jeżeli chodzi o strategiczny plan, o to po co tam... U nas się planowało do tej pory, jakie okręty, jakie okręty, a mało było rozważań właśnie strategicznych, po co te okręty. I dlatego strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego powstała, żeby w końcu określić, po co ta marynarka w Polsce jest potrzebna.
I jest potrzebna, bo czytałem strategiczną tak. koncepcję bezpieczeństwa morskiego. Ona została przyjęta, zaprezentowana mniej więcej rok temu. To było 10 lutego, tak? 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam. No i z niej wynikało, że wizja marynarki wojennej, ta przedstawiona przez was, jest taka, że powinniśmy być gotowi do działania nie tylko na Bałtyku, ale także na oceanach świata, aby wspierać NATO w tych rejonach, w jakich ta pomoc będzie konieczna.
Tak, tu wie pan, panie redaktorze, że nie chodzi o oceany, o wielkie, dalekie rejsy. Również mamy na myśli marynarkę, która wpisze się w natowski układ i obronny, ale związany z obroną rozumianą stricte w okresie działań wojennych, ale również z tymi działaniami, które NATO i okręty natowskie prowadzą na co dzień dla utrzymania pokoju, bezpieczeństwa morskiego na akwenach decydujących również dla nas, żywotnych, dla naszej gospodarki, z punktu widzenia politycznego i tak dalej. O to nam chodzi. I tych strategicznych koncepcji wcale nie było tak dużo. Mój kolega profesor Makowski, komandor, świetnie niedawno napisał artykuł pod nazwą Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście działania Komisji Morskich Króla Zygmunta Augusta. Niech pan sobie wyobrazi, że on wywódł taką myśl, że ta strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego, która powstała w BBN-ie, jest drugą koncepcją w historii Polski po właśnie koncepcji króla Zygmunta Augusta, który powołał Komisję Morską, a w tym roku mija 450 lat od powołania Komisji Morskiej, także widzi pan, po 450 latach powstała ta koncepcja. Tylko jeżeli mówimy o tej koncepcji, to zaraz potem powstała ta koncepcja związana ze strategicznym przeglądem obrony. I szczerze mówiąc...
I znów nie mamy porozumienia.
To są dwie koncepcje jak ogień i woda.
A czy ma pan takie wrażenie, takie poczucie, że być może na tym posiedzeniu piątkowym uda się znaleźć jakiś wspólny mianownik i te różne ośrodki wyjdą ze wspólnym przekazem w kierunku Ministerstwa Obrony Narodowej? My chcemy tego, tego i tego?
Wie pan, panie redaktorze, ja jestem pewien, że do tego dojdzie. Nie dojdzie może do tego na tym zebraniu piątkowym. Ale chyba wszyscy, również ośrodki decyzyjne w Warszawie, wiedzą już po tych pracach związanych ze strategiczną koncepcją, ze strategicznym przeglądem obronnym, że muszą wypracować wspólną, jasną koncepcję dla marynarki wojennej. No i naszą rolą jest, żeby dopingować ku temu, żeby taka koncepcja powstała. I tak jak pan mówi, czy będzie? Według mnie będzie. Będzie. I to się pewnie rozegra na szczeblu porozumienia między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Ministerstwem Obrony Narodowej.
Panie komandorze, pokłosiem tej zeszłorocznej strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego państwa była taka dyskusja dotycząca tego, że skoro mamy działać na oceanach świata, no to potrzebne nam są do tego duże okręty, potrzebne są nam do tego fregaty rakietowe. Mamy oczywiście obecnie dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, natomiast są to okręty 40-letnie, które za kilka lat zostaną wycofane ze służby, trzeba szukać ich następców, no i te poszukiwania trwają między innymi w Australii, stamtąd być może zostaną sprowadzone. To jest jedna z opcji. Okręty typu Adelaide to są, wyjaśnię być może mniej zorientowanym słuchaczom, takie zmodyfikowane Oliver Hazard Perry, one są troszkę dłuższe, między innymi na tym polega różnica. Czy pana zdaniem powinniśmy decydować się na sprowadzanie tych używanych okrętów z Australii, czy być może sprowadzić okręty używane z innego państwa, no bo tutaj na przykład Niemcy też będą przecież i wycofują zresztą swoje fregaty, czy być może taka opcja także się pojawia, spróbować wybudować tak potężne jednostki w Polsce? I pytanie w ogóle, czy to jest możliwe, no nie mając doświadczenia w takim zakresie.
Tak, więc u nas nawet to słowo fregata przez jakiś czas było niechętnie używane. I może rzeczywiście ustalmy, choć potrzebne nam są okręty wielozadaniowe o odpowiednich gabarytach, wypornościowych, gabarytach długości, szerokości i tak dalej. Tak w koncepcji bezpieczeństwa narodowego te sprawy ujęliśmy. Teraz pyta pan, czy dalej okręty używane, czy okręty nowe. Proszę pana, jeżeli ktoś by mnie zapewnił, że ruszy, nagle wszystko zacznie działać, w tej chwili trudno powiedzieć, żeby ten program ruszył, żeby jakieś były osiągnięcia. No już nie będę przypominał, nie przypominał programu Gawron-Ślązak, prawda? Marynarka cierpi, bo nie ma żadnych okrętów, nic, żadnych nowych okręty do niej nie docierają. Mam na myśli okręty bojowe, które coś znaczą, czy można się pokazać w zespołach okrętów sił morskich NATO. Gdyby ktoś mi powiedział, że rusza program budowy w Polsce, sami nie wybudujemy, ale jakimś konsorcjum zachodnim i za 5 lat, 6 wejdzie pierwszy okręt, to bym powiedział, że, nie, że poczekajmy. No trudno, na tych dwóch fregatach, które mamy do tej pory i które są, świetnie się spisują w różnego rodzaju ćwiczeniach czy misjach zagranicznych, 5 lat poczekajmy. Tylko że ekspertyzy, które do mnie spływają, to znaczy mówią, że gdyby coś takiego powstało, taki program, gdyby nagle wszystko zaczęło dobrze działać, to najwcześniej 10 lat. Są niektórzy optymiści, którzy mówią, że to krócej, ale większość mówi mi, że to jest 10 lat. I wtedy, proszę pana, może być tak, że już te nowe okręty nie będzie komu przejąć. Bo marynarka przez 10 lat jeszcze bardziej podupadnie. A tu nie chodzi tylko o rzeczy związane z okrętami, spływaniem, ale no w ogóle się ta istota sił morskich, jeżeli nie ma okrętów, to ona się wypala. Dlatego jeżeli ten okres miałby być taki długi, to jestem za tym, żeby skupić te okręty australijskie i traktując je jako okręty przejściowe do chwili pojawienia się nowych okrętów z polskich czy zagranicznych stopni w ramach jakiegoś wspólnego czy narodowego programu. A dlaczego australijskie? No bo jak sam pan powiedział, są to tego samego typu.
Znamy te okręty.
Tak, znamy te okręty. Są to bardzo dobre okręty, dobrze utrzymane. No a zdecydowanie, mówiąc już tak kolokwialnie, silniejsze, mocniej uzbrojone poprzez tą modernizację, o której pan wspomniał, że Australijczycy się przeprowadzili, niż nasze fregaty Oliver Hazard Perry. I wtedy, mówię, jakby mi ktoś powiedział za 5 lat, to bym powiedział przeczekać. Ale realia są chyba takie, że najszybciej będzie za 10 lat i wtedy boję się, że marynarka będzie w takim stanie, że będzie wszystko trzeba od nowa budować. No. To jest tak, wie pan, jakby drużyna piłkarska, ktoś jej zabrał piłkę i nie mieli czym grać na tym boisku. No. To lepiej, żeby na ten okres przejściowy, że ktoś im powiedział, że za 10 lat tą piłkę dostaniecie, to żeby używać piłek używanych, ale żeby używać kondycję, przepraszam za to porównanie, ale tak mi się nasunęło w tej chwili.
I tego porównania dokonał komandor porucznik Maciej Janiak, przewodniczący Rady Budowy Okrętów. Rady, która, przypomnę, zbierze się w piątek o godzinie 9 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Panie przewodniczący, czy jeśli ktoś jest związany z marynarką wojenną, chciałby przysłuchać się tej debacie, czy on może tam po prostu przyjść?
Tak.
Nie będzie żadnego problemu, można po prostu
zapraszamy.
Wejść.
Zapraszamy, to jest ogólnie otwarty teren, Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej, tam są duże audytoria, bardzo proszę, a może być rzeczywiście ciekawie, bo nie chcę w tej chwili jeszcze zapeszać, bo nie mam wszystkich danych, ale zestaw gości, właśnie takich decydentów tych sprawach, o których rozmawialiśmy, którzy mogą wpłynąć na ten wybór koncepcji, jeszcze raz podkreślam, tej koncepcji, która jest, ale trzeba jej scalić. Te dwie koncepcje mogą się na tym zebraniu zjawić.
Na tym zebraniu, czyli na posiedzeniu Rady Budowy Okrętów w piątek o 9 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w bibliotece, a naszym gościem był komandor porucznik Maciej Janiak, przewodniczący Rady Budowy Okrętów. Dziękuję bardzo, panie komandorze.
Ja również dziękuję państwu, dziękuję panu.
A teraz zmieniamy tematykę i wybieramy się do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, do którego w ostatnim czasie trafiły wyjątkowe eksponaty związane z legendarnym okrętem podwodnym ORP Orzeł. Opowiada o nich pracownik muzeum Adam Jarski.
Mamy właśnie tabliczkę informacyjną z boi ratunkowej, tak zwanej boi telefonicznej, dlatego że boja ta połączona była z wnętrzem okrętu kablem telefonicznym. Z unoszącej się na falach boi można było się porozumieć z jego wnętrzem.
Jak udało się muzeum zdobyć tę tabliczkę?
Tą tabliczkę otrzymaliśmy w darze od rodziny, od pana Romana Mazura. Przekazała żona Krystyna.
A kolejnym przedmiotem jest szabla komandora Grudzińskiego.
Tak, to jest szabla z dedykacją wygrawerowaną, co pozwala ją jednoznacznie zidentyfikować. Została ona zakupiona z prywatnej kolekcji.
To jest taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o te dwa przedmioty, jeśli chodzi o przedmioty związane z tym legendarnym okrętem, ale ta lista przedmiotów związanych z orłem jest dłuższa.
Tak, jest wstążka z otoku czapki marynarskiej, są miniatury odznaczeń, są tabliczki pamiątkowe, jest odznaczenie DSO. Jest to brytyjskie odznaczenie DSO, które otrzymał komandor Grudziński od Anglików.
Spotkanie, na którym zaprezentowano te dwa wyjątkowe przedmioty, odbyło się 9 lutego. No i była to data nieprzypadkowa, ponieważ właśnie na początku lutego 1939 roku ORP Orzeł dopłynął do Gdyni. Jak wyglądały te ważne dni dla Gdyni, dla Polski, dla marynarki wojennej?
ORP Orzeł wyszedł z Vlissingen 2 lutego 1939 roku. Przybył do Gdyni po kilku dniach wcześniej niż jego planowane wejście. Zaplanowano jego wejście na 10 lutego. Było to święto. Święto zaślubin z morzem, święto marynarki. W związku z tym wszyscy chcieli, żeby to miało jakąś uroczystą oprawę. I taką oprawę miało. Przyjechali przedstawiciele Funduszu Obrony Morskiej. Przyjechali generalicja z generałem Sosnkowskim na czele. Było kierownictwo marynarki wojennej i była odsunięta tablica informująca o tym, że orzeł powstał ze składek społeczeństwa. Na nabrzeżu zebrały się tłumy ludzi. Są zdjęcia to ilustrujące. W każdym razie oprawa była uroczysta i pamiętna. Dosyć szerokim echem się to odbiło w kraju.
To przyciągnęło ludzi, bo oni mieli taką świadomość, że to jest nasz, i to mówiąc dosłownie, nasz okręt, bo to my go ufundowaliśmy.
Tak, to był dosyć ważny element, żeby pokazać ludziom efekt ich ofiarności.
Z drugiej strony to był taki dość niespokojny czas i to wydarzenie mogło mieć też taki wymiar propagandowy, pokazujący, że państwo się zbroi, że państwo jest silne.
Tak, w ogóle orzeł powstał na fali niezadowolenia z wystąpienia ministra Rzeszy Trevirannusa, który bardzo niepochlebnie wypowiadał się o Polsce, i fundusz budowy właśnie okrętów, w rezultacie okrętu podwodnego, powstał na fali tego niezadowolenia. To była wręcz jawna odpowiedź na niemieckie prowokacje.
I od czasu tych słów, które wzburzyły Polaków, do dnia, w którym orzeł dopłynął do Gdyni, jak wiele lat minęło?
No, okres ten był o tyle długi, że trzeba było zainicjować zbiórkę pieniędzy. Również okręt musiał powstać. To było kilka lat.
2-3 lata, dobrze kojarzę?
No, więcej chyba niż 3 lata, ale w każdym razie niedługi okres. I nawet fundusz ten w pewnym okresie czasu, na samym początku przy jego powstawaniu, nazywano go odpowiedzią Trevirannusowi.
A jeśli chodzi o powstawanie orła, to czy od razu była jasna wizja tego, jak ten okręt ma wyglądać, jak ma być uzbrojony, do czego ma służyć?
Ta wizja nie do końca była sprecyzowana na samym początku. Polska marynarka wojenna, planując rozbudowę, również zaplanowała budowę okrętów podwodnych. Wówczas się to określało torpedowych, dlatego że posiadaliśmy okręty tylko minowo-torpedowe, podwodne. Natomiast pierwszy przetarg skierowany do stoczni francuskich zakończył się małym skandalem. Sprawy przerwano. W 1934 roku zapadła decyzja, że zostaną przeprojektowane zapytania ofertowe i zaplanowano wysłanie zapytań ofertowych do stoczni brytyjskich. Armstrong Vickers, również Cammerleight i Braidmore, która w zasadzie stocznią nie była i odpowiedziała później, że okrętów już nie buduje. Ale w każdym razie wysłano te zapytania ofertowe do polskiego poselstwa w Londynie z prośbą, żeby ich nie otwierać, a otworzyć je na sygnał. Niepewna była po prostu sprawa finansowania tych okrętów. W międzyczasie poseł w Hadze, dr Babiński, zaproponował również, żeby złożyć takie zapytania ofertowe w Holandii. I opracowano również 3 zapytania ofertowe do stoczni holenderskiej. Właśnie De Schelde we Vlissingen, w Rotterdamie i w koncernie Wilton Feyenoord. Okazało się, że w 1935 roku pojawiła się gwarancja finansowania budowy okrętów. Również Fundusz Obrony Morskiej zgromadził dosyć pokaźne środki i można było rozpocząć. 1935 roku w marcu również wysłano nowe zapytania ofertowe do stoczni brytyjskich i nowe zapytania ofertowe dla Holendrów. Okazało się, że Brytyjczycy, tak jak mówiłem, stocznia w Bredmore odmówiła już podjęcia współpracy, natomiast Vickers Armstrong napisał wręcz, że weźmie udział w przetargu, tak samo Camel Laird. Nie mamy tego drugiego projektu i nie wiemy, jak wyglądał, natomiast projekt brytyjski jest w aktach Centralnego Archiwum Wojskowego. Natomiast Holendrzy napisali krótko, że przedstawią tylko jeden wspólny projekt. I tak się stało. Mieliśmy trzy projekty do wyboru, ale również pojawiła się sprawa, powiedzmy, gospodarczo-handlowa. Holendrzy zgodzili się na barter, na jęczmień browarniany. Dosyć długo trwały pertraktacje o cenę tego jęczmienia. Chodziło o to, żeby nie płacić zbyt dużo. I okazało się, że oferta holenderska jest na tyle ciekawa, zresztą Holendrzy się szczycili sporymi osiągnięciami na tym polu, że w pewnym momencie odpuszczono sobie projekty brytyjskie jako dosyć drogie i rozpoczęto współpracę z Holendrami. W międzyczasie dopracowano zapytania ofertowe z tego względu, że wysłaliśmy zapytania z nie taką konfiguracją uzbrojenia, z jaką w końcu orzeł został zbudowany.
A jeśli chodzi o ten skandal, który wybuchł przy końcu pierwszego przetargu, to czego on dotyczył? Wspominał pan o tym?
Tak, on dotyczył tego, że stocznia, która wygrała przetarg, pokazała projekt tak zwany naciągany. Pokazano, to znaczy z okrętowego punktu widzenia zostało zafałszowane tak zwane równanie ciężarów. Podano niewłaściwe ciężary elementów, które wchodziły w skład okrętu, w związku z tym okręt wydawał się najlepsze parametry. Wtedy komandor podporucznik Rilke, który przewodniczył tej komisji, po sprawdzeniu tych danych z projektu wycofał swoje poparcie dla tego projektu. No, oparło się to również o Ministerstwo Spraw Wojskowych, no cofnięto kredyty.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po Kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, serce czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.